trzecią niedzielę Wielkiego Postu zapraszam na wiadomości. W pierwszą niedzielę po ustąpieniu Ojca Świętego Benedykta XVI pielgrzymi z całego świata zgromadzili się w południe na placu Świętego Piotra pod zamkniętym oknem papieskiego apartamentu. To pierwsza niedziela bez modlitwy Anioł Pański z papieżem. Wielojęzyczne grupy wiernych i turystów wpatrywały się w okno papieża w Pałacu Apostolskim. Niektórzy modlili się, gdy w południe rozległy się dzwony Bazyliki Świętego Piotra. Wznoszono okrzyki, rozbrzmiały śpiewy i owacje. Podobnie będzie wyglądała niedziela 10 marca i cały wakat w Stolicy Apostolskiej, który rozpoczął się 28 lutego. Pielgrzymująca w roku wiary rodzina Radia Maryja jest już w Ziemi Świętej. Podczas trwania pielgrzymki jej uczestnicy w miejscach uświęconych życiem Chrystusa będą się modlić m.in. o wybór nowego następcy świętego Piotra. Pielgrzymi dotarli w sobotę na miejsce i w niedzielę zaczęli realizować pierwsze punkty programu odpowiednie dla swojej grupy, relacjonuje ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta.
Każda z 13 grup, które pielgrzymują, 649 pielgrzymów pod duszpasterską opieką 31 kapłanów, nad wszystkim czuwają franciszkanie z komisariatu Ziemi Świętej, więc wszyscy są bezpieczni. Dzisiaj byliśmy w Kafarnaum, a więc Kafarnaum w ogóle nie stałoby się znaną miejscowością, gdyby nie przybył tam Jezus i nie uczynił centrum swojej działalności w Galilei, bo tu nastąpiło powołanie uczniów, o czym czytamy w Ewangelii Mateuszowej. W Kafarnaum była komora celna, z tym miejscem wiąże się powołanie Lewiego. W synagodze w Kafarnaum Jezus dokonał uzdrowienia w szabat, tu również wskrzesił córkę Jaira i uzdrowił kobietę od 12 lat cierpiącą na krwotok. O tym wszystkim mogliśmy także posłuchać z ust naszego przewodnika.
Znajdujemy się w memoriale świętego Piotra. Kościół został wybudowany w 1990 roku. Tutaj wybudowany na ruinach poprzedniego kościoła, przede wszystkim na ruinach ośmiobocznego memoriału świętego Piotra, wybudowano w czasach bizantyjskich, zniszczonego początkowo przez inwazję Persów czy inwazję muzułmańską, a ostatecznie zniszczonego przez trzęsienie ziemi.
Pielgrzymi byli również na Górze Ośmiu Błogosławieństw, miejscu nauczania Jezusa. Następnie udali się do kościoła prymatu świętego Piotra, gdzie sprawowana była Eucharystia.
Podczas mszy świętej modliliśmy się za Benedykta XVI, dziękując Bogu za jego pontyfikat i jako rodzina Radia Maryja prosiliśmy Boga o wybór nowego papieża. Następnie udaliśmy się do Ein Gev. Tam pielgrzymi mieli okazję, by spożyć posiłek. Z Ein Gev przepłynęliśmy jezioro Genezaret w specjalnym statku, modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia i także zaśpiewaliśmy oczywiście barkę, a szczególnym akcentem na rozpoczęcie tego rejsu było podniesienie polskiej flagi i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Nazywam się Szopor Stanisław, jestem z Poznania, jestem w grupie Olipkowej, jestem szczęśliwy, że Pan Bóg pozwolił, że tutaj mogłem się znaleźć.
Jestem z Myśliborza, mam na imię Ewa. Jestem pod wrażeniem, dziękuję Bogu, że tu jestem, dzięki Radio Maryja również.
Mam tutaj niezapomniane wrażenia, patrząc na to wspaniałe jezioro, po którym Pan Jezus chodził, gdzie przemawiał z pewnej odległości.
Statkiem dotarliśmy do Tyberiady, a z Tyberiady udaliśmy się do Nazaretu, gdzie po raz pierwszy, ale nie ostatni, podczas naszej pielgrzymki zobaczyliśmy grotę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
W poniedziałek w grocie i Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie sprawowana będzie msza święta, w której wezmą udział wszystkie grupy pielgrzymkowe rodziny Radia Maryja. Poprzez transmisję mszy świętej na wspólnej modlitwie z pielgrzymami będą się mogli łączyć słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Początek transmisji o godzinie 15 w poniedziałek. W niedzielę minął rok od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. W wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów zginęło wówczas 16 osób, a blisko 100 zostało rannych. Ofiary upamiętniono we wsi Chałupki pod Szczekocinami, w Warszawie i na Jasnej Górze. W samo południe kolejarze uruchomili na lokomotywach syreny dźwiękowe. W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana była msza święta w intencji ofiar. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek apelował w homilii o odpowiedzialność i troskę, o bezpieczeństwo własne i bliźnich.
Koniecznie w kontekście tej wspominanej tragedii musimy pytać o kondycję moralną człowieka. każdym zachowanym stanowisku. Nie tylko na kolei, ale wszędzie, gdziekolwiek wykonujemy powierzone nam zadania.
We mszy świętej uczestniczyli m.in. minister transportu, prezes PKP SA, szef OPZZ, a także przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne, PKP Cargo, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Związków Kolejowych. Uroczystości odbyły się również na Jasnej Górze. Wieczorem sprawowana była msza święta, a po niej odbył się apel jasnogórski, który był dziękczynieniem za uratowane życie. Mówi Łukasz Kmita, jeden z ocalałych pasażerów, organizator uroczystości.
Częstochowa leży niedaleko, bo 60 kilometrów od miejsca tego tragicznego wypadku. Myślę, że jako osoby, które przeżyliśmy tę katastrofę, jesteśmy winni zarówno rodzinom ofiar, jak i służbom, które pomagały ratować te osoby, które były ciężko ranne, wdzięczność. I chcemy właśnie przed jasnogórskim obrazem podziękować Matce Bożej za uratowanie nam życia, bo ja osobiście jadąc w drugim wagonie mogę mówić o uratowaniu życia, a jednocześnie chcemy podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby nieść pomoc ofiarom, czyli zarówno okolicznym mieszkańcom, służbom ratunkowym, jak i każdej osobie, która w jakikolwiek sposób pomogła.
Dwa dni przed obchodami rocznicy katastrofy pod Szczekocinami ukazał się raport specjalny dotyczący przyczyn tragedii. Głównie obwinia on dyżurnych ruchu i maszynistów. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, mówi, że dyżurni ruchu są też ofiarami nieprawidłowego działania systemu, za który w dużej mierze odpowiada także resort transportu.
Niestety na polskich kolejach mamy sytuację taką, że prowokuje się popełnianie błędów, używa się zbyt często sygnałów zastępczych na liniach modernizowanych. Niestety do tej pory nie wzmacnia się posterunków ruchu. Dowód jest taki, że już po wypadku w Szczekocinach mieliśmy kilka przypadków jazdy naprzeciw siebie na jednym torze pociągów, tylko dzięki uważnej spostrzegawczości maszynistów i dyżurnych ruchu nie skończyło się to nieszczęście. Pan minister Nowak ogłosił 10 punktów naprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Co do tych punktów się zgadzamy, natomiast uważamy, że one powinny być wdrażane dużo szybciej, żeby po prostu nie prowokować kolejnych nieszczęść.
Potrzebny jest Narodowy Program Polityki Rodzinnej i Urząd do Spraw Rodziny. Tak podkreślają członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. W obliczu dramatu demograficznego, dużej dynamiki rozwodów, zwiększania się liczby dzieci wychowywanych poza naturalną rodziną i ubóstwa, polityka rodzinna powinna uzyskać najwyższy priorytet w działaniach państwa i samorządu lokalnego. Czytamy w specjalnym oświadczeniu. Antoni Szymański, wiceprezes Federacji Ruchów Obrony Życia, tłumaczy, że Polska jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej nie posiada takiego programu. Dodaje, że taki dokument powinien zostać przyjęty ponad podziałami.
Pojedyncze rozwiązania, choćby bardzo dobre, nie wystarczą. Musi być wieloletni, wielostronny program polityki rodzinnej. Nazywamy go narodowym, dlatego że on powinien być solidnie przedyskutowany, co nie znaczy długo. My dyskutujemy od wielu lat i czas zakończyć tą debatę, czas przyjąć program. Po dyskusji nie tylko na wiejskiej w parlamencie, w Sejmie i Senacie, ale również z rodzinami, z kościołami, z organizacjami prorodzinnymi.
W dyskusji publicznej pojawił się także pomysł powołania Ministerstwa do Spraw Rodziny. Jednak Federacja Zrzeszająca Obrońców Życia akcentuje, że może to nieść za sobą rozmaite zagrożenia. Przykładem jest na przykład pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.
Chcielibyśmy bardzo, to jest potrzebne, żeby on działał pomocniczo, żeby on nadmiernie w sprawy rodzin nie wchodził, a żeby tylko rozwiązywał te problemy, które są konieczne. A więc takie warunkowe, tak? Dyskusja społeczna jest bardzo potrzebna. To, co, o czym mówimy, nie wymaga kolejnych długich miesięcy prac.
Wyższa Izba niemieckiego parlamentu Bundesratu wstrzymała wejście w życie paktu fiskalnego, na który druga Izba Bundestag wyraziła zgodę w styczniu. Teraz zostanie powołana komisja mediacyjna, która będzie próbowała rozwiązać różnice zdań pomiędzy obiema izbami parlamentu. O szczegółach z Hamburga dla Radia Maryja mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Efektem decyzji Bundesratu jest to, że wszelkie przepisy paktu fiskalnego, o które jak lew w Unii Europejskiej walczyła kanclerz Angela Merkel, właśnie w Niemczech nie będą na razie obowiązywać. Co prawda, jak zaznaczają niemieckie media, głosowanie Bundesratu nie oznacza automatycznie, że pakt przepadł w całej Unii, ale jedno jest pewne, jest to ostry policzek wymierzony przez opozycję szefowej rządu. To jest jej przegrana na europejskiej scenie politycznej. Chadecy są oburzeni, natomiast opozycja zapewnia, że nie była to polityczna blokada, lecz efekt niewywiązywania się rządu ze swoich finansowych zobowiązań w stosunku do poszczególnych landów. Nie ulega wątpliwości, że obecnie prestiż zarówno niemieckiego rządu, jak i samej Merkel znacznie się wypalił. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski.
Decyzja Bundesratu pokazuje, w jaki sposób należało postąpić także w Polsce, jeśli chodzi o pakt fiskalny, zwraca uwagę profesor i poseł Krzysztof Szczerski. Były wiceminister spraw zagranicznych wyjaśnia, że pakt fiskalny powinien zostać poddany znacznie głębszej refleksji z punktu widzenia interesów naszego państwa, niż uczynił to obóz rządzący.
Po prostu ten dokument przeszedł tak, jakby to była nic nieznacząca zmiana w kształcie znaków drogowych, prawda? Nie jedno z najważniejszych aktów, jeśli chodzi o suwerenność Polski w ostatnim czasie, czyli akt, który w dużej mierze ogranicza nasze pole decyzji w sprawach podatkowych i budżetu państwa. Więc rzeczywiście tutaj widzimy wyraźnie, jak nisko upada, że powiem, polityka w Polsce, że obóz władzy w Polsce nawet się nie przyjmuje ani konstytucją, ani żadnymi zastrzeżeniami, tylko po prostu chce być prymusem Europy i dostał stryczka w nos, no bo temu państwu, któremu najbardziej chciał się Donald Tusk przypodobać, to były Niemcy, a Niemcy dbają o swoją własną konstytucję, o swój własny interes i nie podejmują decyzji pochopnie, więc ta różnica jest szokująca i powinna dać także Polakom dużo do myślenia.
Prawo i Sprawiedliwość skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący ustawy zezwalającej na pakt fiskalny w Polsce oraz samych zapisów paktu. Mamy nadzieję, że wniosek ten skłoni chociaż Trybunał do refleksji nad dokumentem, stwierdził poseł Szczerski.
Obejmuje kilka istotnych elementów niezgodności z konstytucją i w zakresie samej procedury przyjmowania i w zakresie treści paktu fiskalnego i jego ingerencji w prawodawstwo polskie, więc mamy nadzieję, że to skłoni przynajmniej Trybunał Konstytucyjny w Polsce do jakiejś głębszej refleksji nad tym dokumentem.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.